Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. Dziś w programie powiemy o wyborach parlamentarnych w Gruzji. Naszym gościem będzie dr Jerzy Szukalski, historyk i politolog, znawca problematyki Kaukazu Południowego. Będzie też o znaczeniu niedawnej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego na Białorusi. O tym porozmawiamy z Witoldem Juraszem, prezesem Ośrodka Analiz Strategicznych i byłym dyplomatą na Białorusi. Zaczynamy jednak od Gruzji, gdzie dzisiaj następuje ostatnia odsłona wyborów parlamentarnych, czyli druga tura w jednomandatowych okręgach wyborczych. Gościem Studia Wschodniego jest dr Jerzy Szukalski, historyk, politolog. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dzisiaj druga tura wyborów parlamentarnych w Gruzji, jednak większość kluczowych decyzji i informacji właściwie już znamy. Z początkiem października odbyła się pierwsza tura tych wyborów i według oficjalnych wyników ogłoszonych przez Komisję Wyborczą mandaty w systemie tym proporcjonalnym otrzymują gruzińskie marzenie, to blisko 50% głosów i Zjednoczony Ruch Narodowy. Te wybory odbywają się w dosyć skomplikowanych warunkach. To jest taki system trochę pół na pół, czyli część tych wyborów i część kandydatów jest wybierana w wyborach proporcjonalnych, a część w jednomandatowych okręgach wyborczych. Tak, panie doktorze?
Tak, panie redaktorze, może jeszcze tylko uściśle, że rzeczywiście 8 października odbyła się pierwsza tura wyborów parlamentarnych w Gruzji. Do parlamentu dostały się trzy ugrupowania i partie polityczne. Mówię ugrupowania, ponieważ w dwóch wypadkach mamy do czynienia z blokami wyborczymi, to znaczy w przypadku gruzińskiego marzenia, które uzyskało 48,6% głosów i Zjednoczonego Ruchu Narodowego, który uzyskał prawie 27% głosów. Weszła także do parlamentu Partia Patriotów Gruzji, która uzyskała 5%. To jest minimalny próg zaporowy, wymagany przez ordynację wyborczą. Tutaj może chciałbym się chwilę zatrzymać i powiedzieć pokrótce o dość skomplikowanej ordynacji wyborczej w Gruzji. Otóż kodeks wyborczy, wspomniany już przeze mnie, wprowadził ordynację mieszaną, to znaczy w 150-osobowym parlamencie Gruzji 77 mandatów pochodzi z wyborów proporcjonalnych, zaś pozostałe 73 z wyborów w jednomandatowych okręgach wyborczych. Próg wyborczy dla ugrupowań, bloków wyborczych i partii politycznych wynosi 5%. Tutaj ordynacja wyborcza nie czyni rozróżnienia, jak chociażby nasza, która dla
chociaż to też
bloków
się zmieniało na przestrzeni
oczywiście,
lat.
Oczywiście, tak, w okresie wcześniejszym, ale obecna...
Były okresy, kiedy nie było w ogóle progu wyborczego, kiedy on był bodajże 7% wynosił.
Tak, obecna tutaj 5%, także no, w przypadku Polski jest to 8%.
Ale ten drugi model głosowania dotyczący jednomandatowych okręgów wyborczych, on też jest dosyć skomplikowany.
Oczywiście i tutaj zaraz za chwilę powiem. Jeśli chodzi o system proporcjonalny, to partia, aby uzyskać rejestrację, musi zdobyć co najmniej 25 tysięcy podpisów wyborców uprawnionych do głosowania, ale nie mniej niż 0,75% w skali całego kraju. Jest to dosyć skomplikowana formuła.
W 4,5-milionowym kraju.
Oczywiście, ponieważ musimy zdać sobie sprawę z tego, że przecież liczba wyborców ulega zmianie w związku ze zmianami demograficznymi. Poprzednia ordynacja była mniej skomplikowana, bo zakładała próg co najmniej 50 tysięcy podpisów wyborców. Natomiast jeśli chodzi o system jednomandatowych okręgów wyborczych, tutaj kandydat w okręgu, którym startuje, musi uzyskać poparcie co najmniej 1% wyborców. Chyba, że jest on aktualnym członkiem parlamentu. Wtedy jest zwolniony z tego wymogu.
I żeby takie wybory w tych jednomandatowych okręgach wyborczych były uznane za ważne i kandydat wygrał, musi zdobyć być co najmniej 50%.
Co najmniej 50%. Jeśli...
Ten system jest, panie doktorze, no jednak dosyć skomplikowany. To wynika z jakichś tradycji, z konkretnych uwarunkowań, bo ta tradycja parlamentaryzmu w Gruzji jest dosyć młoda.
Oczywiście, po części wynika, ponieważ musimy sobie zdać sprawę, że Gruzja nie jest państwem jednolitym narodowościowo. Mamy tam kilka narodów poza Gruzinami, mamy sporo Rosjan, mamy też ludność tureckojęzyczną, szczególnie w Adżarii. No mamy trochę Abchazów, chociaż cała Abchazja praktycznie została odłączona od Gruzji w wyniku działań Rosji. Mamy też Osetyńców, chociaż i w tym wypadku niestety Osetia Południowa również została odłączona faktycznie od Gruzji. Dlatego też ustawodawca wprowadził taki właśnie skomplikowany system wyborczy.
A jak to jest jeszcze, zaraz oczywiście będziemy kontynuować ten wątek, ale też chciałem zapytać pana, bo pan zna system polityczny Gruzji nie tylko z naukowych doświadczeń, ale pan jest też praktykiem, że tak można powiedzieć, bo pan na miejscu także był i w Gruzji i to obserwował, jak to życie tam, także to polityczne działa.
Tak, oczywiście od początku zyskania niepodległości przez Gruzję trwała walka o kształt systemu politycznego państwa. Raczej muszę powiedzieć, że przeważała opcja systemu rządów prezydenckich. Jedynie w latach 1992-95 mieliśmy do czynienia z próbą wprowadzenia systemu rządów parlamentarnych. Przy czym w samej doktrynie tutaj stanowisko politologów nie jest jasne, czy może mogliśmy mówić w tym okresie o systemie rządów prezydenckich czy półprezydenckich. Ja dodam tylko, że na całym obszarze poradzieckim no, nie mamy raczej do czynienia z systemami rządów takich modelowych, tylko są to, jak niektórzy określają, mutacje, systemy hybrydowe. Natomiast w Gruzji od 2013, od wyborów prezydenckich z października tegoż roku, ustawa organiczna z 15 października 2010 roku wprowadziła parlamentarną formę rządów, ale muszę zaznaczyć z dosyć ciągle silną pozycją tak ustrojową prezydenta.
Jeszcze parę słów na temat samego tego głosowania i jego wyników, bo powiedzieliśmy o procentowym udziale, to jeszcze w tych 51 okręgach jednomandatowych wiadomo, że trwa dziś ta druga tura, czy czegoś się można spodziewać? Czy te wyniki tej drugiej tury coś mogą zmienić? Mogą być jakieś zaskoczenia? Bo wiadomo, że ona w większości będzie rozstrzygała się między kandydatami Gruzińskiego Marzenia i Zjednoczonego Ruchu Narodowego.
Tak, zdecydowanie tak. Dotychczasowe mandaty w tych okręgach jednomandatowych zdobyło Gruzińskie Marzenie. Można przypuszczać, jak słusznie pan redaktor zauważył, że walka będzie przebiegała między tymi dwoma blokami wyborczymi i prawdopodobnie ze wskazaniem na Gruzińskie Marzenie, które i tak już obecnie posiada większość.
To jeszcze po pierwszej turze wyborów. W kwestiach, no powiedzmy, formalnych chciałbym dodać, że system ten jest o tyle też interesujący, że konstytucja gruzińska mówi o dwuizbowym parlamencie.
Tak, oczywiście.
Ale mamy jeden.
Tak, oczywiście. Konstytucja z sierpnia 1995 roku przewidziała dwuizbowy parlament.
Z takim zastrzeżeniem, że po uporaniu się z problemem separatyzmu.
Tak. Póki co z problemem separatyzmu Gruzja nie uporała się. Udało się pozytywnie załatwić problem Adżarii, natomiast problem Abchazji i Osetii Południowej ciągle pozostaje otwarty. To są integralne części Gruzji, ale w wyniku działań Rosji faktycznie pozostają poza kontrolą Gruzji, a mało, nawet można powiedzieć, że Rosja próbuje tam stworzyć takie para państwa i chyba ostatecznie zintegrować z Federacją Rosyjską. Na to wygląda.
No to dotknął pan kolejnego tematu, który chciałem poruszyć. Udział partii prorosyjskiej, prorosyjskich ugrupowań w tych wyborach parlamentarnych, bo taki akcent także miał miejsce.
W Gruzji mamy już od wielu lat walkę takich dwóch opcji. prozachodniej, proeuropejskiej szczególnie. Część wyborców, polityków marzy o wejściu Gruzji do struktur euroatlantyckich, natomiast część opowiada się za bliską współpracą z Rosją. I tutaj widzieliśmy nasilenie tej walki w okresie przedwyborczym. Kilka partii wręcz nie ukrywało swojego programu prorosyjskiego. Tutaj chyba najbardziej znaczącą był Ruch Demokratyczny Nino Burdzhanadze, byłej przewodniczącej gruzińskiego parlamentu. Ostatecznie żadnej z tych partii nie udało się wejść do parlamentu z programem zdecydowanie prorosyjskim, ale należy zaznaczyć, że same gruzińskie marzenie, chociaż uległo dekompozycji, to jednak jednym z haseł jest współpraca z Rosją, o czym świadczą chociażby ostatnie nawet działania gruzińskiego rządu, jak kontrakt gazowy z Rosją.
To jeszcze porozmawiajmy o aspiracjach euroatlantyckich, bo o nich w tej kampanii gruzińskiej była mowa dosyć często, poza oczywiście kwestiami liberalizacji systemu podatkowego, poza sprawami, rzecz jasna, które interesują wszystkich, niezależnie od tego, gdzie się te wybory odbywają, czyli infrastruktura, inwestycje, to właśnie ten nacisk na ten zbliżenie czy integrację z NATO, z Unią Europejską, to były te kluczowe kwestie w tej kampanii wyborczej.
I wydaje się niestety, że zwycięstwo gruzińskiego marzenia tą perspektywę chyba oddali. W ogóle trzeba zaznaczyć, że gruzińskie marzenie nie jest ani partią polityczną, ani scentralizowanym blokiem. Jest to projekt polityczny, którym kieruje tak trochę z tylnego siedzenia Bidzina Iwaniszwili o dosyć niejasnych konotacjach milioner. Jego fortuna też powstała w dość niejasnych okolicznościach. Wiadomo, że ma silne związki z biznesem rosyjskim, a także z politykami. I to rodzi poważne niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o aspiracje euroatlantyckie Gruzji. Wydaje się, że w tej sytuacji zaistniałej politycznej chyba ulegnie wzmocnieniu pozycja obecnego prezydenta Gruzji, Georgi Mergaszwilego, który był przewidziany wcześniej w poprzednich wyborach jako figurant przez samego Bidzinę Iwaniszwilego. Ale niespodziewanie wyrasta na dosyć silną tutaj postać i polityczną. Poza tym, tak jak wspomniałem już, konstytucja zapewnia prezydentowi Gruzji dość silną pozycję ustrojową w systemie parlamentarnym. Wydaje się, że prezydent wykorzysta postępującą ciągle dekompozycję gruzińskiego marzenia i może odegrać znaczącą rolę w przybliżaniu Gruzji do marzenia znacznej części społeczeństwa.
I co w związku z tym może to oznaczać dalej? Jaka może być konsekwencja tych działań?
Bieżąco na pewno postępująca destabilizacja. Także widzimy pogarszanie się sytuacji gospodarczej od końca 2014 roku, choćby tracenie na wartości przez walutę, lari. Mamy też spadek obrotów za granicą. To zwycięstwo jest problematyczne dla gruzińskiego marzenia, bo jak wspomniałem, postępuje ciągle rozpad tego obozu, a jednocześnie konsolidacja Zjednoczonego Ruchu Narodowego, aczkolwiek jego główny przywódca ciągle przebywa za granicą. Mam tu na myśli byłego prezydenta Michaila Saakaszwilego.
No właśnie, obecnie teraz na czele... jest gubernatorem
w
Ukrainie.
Tak, okręgu odeskiego. Natomiast teraz na czele Zjednoczonego Ruchu Narodowego stoi też znaczący polityk Dawid Bakaradze, były przewodniczący parlamentu Gruzji.
No, to chciałem dopytać, jaka jest w tej chwili rola Saakaszwilego właśnie, na ile jego wpływy są realne w Gruzji?
Odpowiadając na to pytanie, panie redaktorze, chyba należy stwierdzić, że pełni on podobną rolę jak Bidzina Iwaniszwili, czyli kierującego z tylnego siedzenia.
Jaka skala jest tego wpływu?
Oczywiście ma dość poważny wpływ. Oczywiście jest cały czas kontakt, jest takim nieformalnym przywódcą Zjednoczonego Ruchu Narodowego.
A bo też mówiło się, czy spekulowano, tak? Czy jego powrót do Gruzji i zaangażowanie się takie bardzo otwarte w politykę tę bieżącą jest możliwe?
Myślę, że przy istniejącym układzie politycznym niekoniecznie, ponieważ przeciwnicy polityczni, obecni zwycięzcy bardzo szybko mogliby pozbawić go wolności.
No właśnie.
Pod jakimikolwiek nawet zarzutami.
Ciekawa kampania wyborcza była też z tego powodu, że dochodziło tam i to chyba tak jak wszędzie do pewnych afer podsłuchowych. Standardowa chyba jednak rzeczywistość polityczna i tutaj Gruzja nie różni się niczym od innych państw, prawda?
Oczywiście, od pozostałych państw, dodajmy, obszaru poradzieckiego, choć zdecydowanie jest bardziej demokratyczna, ale niestety mamy tutaj sporo wyborców Rosjan, no i także dodajmy mentalność jednak, ciągle ta postkomunistyczna pokutuje.
A co te wybory oznaczają dla Zachodu, dla Unii Europejskiej?
Zachód bacznie przygląda się temu, co dzieje się w Gruzji. Wydaje się, że należy po prostu poczekać na dalszy rozwój sytuacji. Istniejący układ polityczny i zwycięzcy będą lawirować. Oficjalnie nie odżegnują się od aspiracji euroatlantyckich, ale stawiają na mocną współpracę z Rosją.
A dla Polski? Bo przecież przypomnijmy, świetne, to nie jest przesadzone słowo, kontakty w czasach, kiedy prezydentem Polski był Lech Kaczyński, a na czele państwa gruzińskiego stał właśnie Saakaszwili.
Tutaj nie widziałbym jakiegoś diametralnego pogorszenia się stosunków. Na pewno nie będą może aż tak ciepłe, jak były w przeszłości. Ponieważ obecna ekipa prowadzi jednak politykę dość prorosyjską.
A czy w takim razie Polska, co jest, jak rozumiem, pewnym wytłumaczeniem tych, nazwijmy to, lekkiego ochłodzenia tych stosunków w stosunku do relacji, które były jeszcze kilka lat temu. Czy tutaj Polska mogła być jakimś, tak jak to się dzieje w przypadku Ukrainy właśnie, takim ambasadorem, adwokatem w relacjach choćby właśnie gruzińsko-rosyjskich, czy to już ten moment już jest za nami?
Myślę, że Polska ma tutaj rolę do spełnienia, ponieważ Polacy są i w ogóle Polska jest bardzo pozytywnie postrzegana. Gruzini nie zapomnieli poparcia, jakie udzielił Lech Kaczyński w 2008 roku i mimo zmiany władzy ta sympatia pozostała. Oczywiście tutaj jeszcze dodając, zmiana władzy wcale nie wpłynęła na relacje gospodarcze czy choćby wymianę turystyczną.
O to też warto zapytać, bo przecież niedawno były takie zapowiedzi przedstawicieli Unii Europejskiej mówiące o zniesieniu wiz szengeńskich właśnie dla obywateli Gruzji. Na ile te zapowiedzi mogą być realne i są do spełnienia w jakiejś tam najbliższej perspektywie czasowej?
Myślę, że szanse są, ale istnieją też niebezpieczeństwa. Musimy pamiętać, że znaczna część obywateli Gruzji to Rosjanie. No istnieje niebezpieczeństwo jakiejś tam infiltracji i przyjazdu tych obywateli bez wiz.
Czyli także nie należy być specjalnie optymistą?
Tak. Myślę, że tak. Trzeba być tutaj w tej sprawie podchodzić ostrożnie i cierpliwie.
Ale co nie zmienia faktu, że warto tę Gruzję odwiedzić, jak pan doktor wspomniał, bo ten ruch turystyczny się odbywa, poza tym biznesowym, bo powiedzmy szczerze, Gruzja jest bardzo pięknym krajem.
To rzeczywiście bardzo piękny kraj, przeważnie górzysty, w którym zachowało się, mimo licznych najazdów sąsiadów, szczególnie Turcji i Persji, ciągle zachowało się wiele zabytków.
Więc zachęcamy, jeśli ktoś może, zachęcamy do podróży. Bez wątpienia Gruzja warta jest takiej wycieczki. A moim i Państwa gościem był dr Jerzy Szukalski, historyk, politolog. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Zostańmy jeszcze w tematyce wyborów i odnotujmy, że dzisiaj odbywają się także wybory prezydenta Mołdawii. Mają one pomóc w wyprowadzeniu kraju z długotrwałego kryzysu politycznego, którego nie rozwiązało zaprzysiężenie w styczniu prounijnego rządu Pawła Filipa. Mołdawia jest jednym z najbiedniejszych krajów Europy. Przeciętny dochód na rodzinę wynosi poniżej $300, a kraj pogrążony jest w politycznej walce skorumpowanych elit. Korupcja to powód powtarzających się antyrządowych demonstracji, w których uczestnicy żądają wyjaśnienia afery polegającej na wyprowadzeniu z mołdawskich banków ponad miliarda dolarów. Od ujawnienia wiosną ubiegłego roku tej afery kryzys właściwie nie słabnie. Premiera od początku 2015 roku wymieniano 6 razy. Oburzeni obniżeniem standardów życia uczestnicy manifestacji zarzucają też proeuropejskim partiom sprawującym władzę w Mołdawii od 2009 roku, że nie przeprowadziły niezbędnych reform. Poza dominującym problemem korupcji i oligarchicznych klik nierozwiązana pozostaje kwestia Naddniestrza, które 25 lat temu ogłosiło secesję, oraz prorosyjskiego terytorium autonomicznego Gagauzji, zamieszkanego w większości przez ludność pochodzenia tureckiego, wyznającą prawosławie. Dzisiejsze wybory prezydenckie będą decydować o kierunku mołdawskiej polityki i rozstrzygną się zapewne między byłą minister edukacji i ekonomistką Banku Światowego Mają Sandu, a prorosyjskim reprezentantem socjalistów Igorem Dodonem. Za opcją prorumuńską, czyli zjednoczeniem Mołdawii z Rumunią, opowiada się natomiast inny kandydat, kandydat partii liberalnej, Mihai Gimpu, który przedstawia się właściwie jako kandydat prawicowy. Tyle o wyborach, a teraz w studiu wschodnim przenosimy się tematycznie na Białoruś, gdzie w mijającym tygodniu doszło do ciekawej wizyty polskiego wicepremiera, ministra rozwoju i ministra finansów w jednej osobie, czyli Mateusza Morawieckiego, a naszym gościem jest Witold Jurasz, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych, były dyplomata, także na Białorusi. Posłuchajmy tej rozmowy.
Potencjalny udział polskich firm w prywatyzacji na Białorusi to przełomowy moment w historii naszych dwóch krajów. Tak tę wizytę ocenił wicepremier Morawiecki. Dodał też, że uzgodniono listę białoruskich firm, o których kupno mogłyby się starać polskie przedsiębiorstwa. Czyżby to jest jakiś rodzaj nowego otwarcia w relacjach polsko-białoruskich, pana zdaniem?
Mówię oby, równocześnie wyrażając pewną ostrożność, bo jak przejdziemy do konkretów i jeżeli te konkrety rzeczywiście będą, to wtedy będzie przełom. Na razie jest wola. Pamiętajmy jednak, że po pierwsze strona białoruska jest dobra w takim PR-ze i w zapowiadaniu różnego rodzaju form współpracy i to się potem często nie realizuje. Ale z drugiej strony pamiętajmy też, że i po naszej stronie przez 20 już ponad lat Białoruś doprowadzono do jednego praktycznie wymiaru, czyli do wymiaru ostatniej dyktatury w Europie. W związku z tym spodziewam się, że przeciwników ewentualnego zbliżenia w Polsce będzie dużo. No i będzie jeszcze trzeci czynnik, mianowicie Rosjanie alergicznie reagują na jakiekolwiek polskie inwestycje. Jeżeli mowa jest o tych firmach, to kiedy miałem przyjemność kierować polską placówką na Białorusi, były trzy firmy, które toczyły rozmowy na temat kupna przedsiębiorstw. Nie jest tajemnica, to PZU toczyło rozmowy na temat kupna firmy Biogostrach, czyli ubezpieczyciela państwowego, takiego jakby można powiedzieć PZU białoruskiego. Kulczyk Holding chciał budować elektrownię i Polkomtel wówczas był zainteresowany firmą Bielcel, czyli operatorem telefonii komórkowej. I to były dobre projekty. Dobre dlatego, że na Białorusi trzeba realizować projekty duże. Jeżeli administracja państwowa odczyta sygnał, że na poziomie politycznym, a na takim poziomie się decydują tego rodzaju inwestycje duże, że jeżeli na poziomie politycznym jest zgoda na wejście polskiego kapitału, to wówczas na tym niższym poziomie, na przykład gubernatorów, też będzie poczucie, że można wpuścić polski biznes.
Czy to jest tylko biznes, czy należy się spodziewać po tej wizycie jakichś politycznych efektów? Bo tym politycznym tle pan przed chwilką powiedział.
Politycznych efektów w takim sensie dalekosiężnym nie należy się spodziewać, dlatego że my, nawet jeżeli weźmiemy udział w toczącej się prywatyzacji na Białorusi, to ten kawałek tortu, który nam, daj Boże, się trafi, będzie zdecydowanie mniejszy niż ten, który się trafi Rosji. Bo takie są realia. To jest też nasza wina, bo postanowiliśmy się obrazić na Białoruś i przez długie lata byliśmy skutecznie na Białoruś obrażeni. No i teraz trzeba jakby odrabiać straty, ale dojście do jakiegoś poziomu, gdzie coś będziemy mogli, to jeszcze trochę zajmie. Politycznie faktycznie istotne są dwie rzeczy. Istotne jest to, żeby na Białorusi nie doszło do dyslokacji rosyjskiego lotnictwa wojskowego, bo to by oznaczało realne przybliżenie się rosyjskiej infrastruktury wojskowej do naszych granic. Szerzej, żeby Białoruś zachowała możliwie dużą niezależność od Rosji. Politycznie ważna jest kwestia polskiej mniejszości, ale tu jedna uwaga, mianowicie musimy się pozbyć iluzji, że Białorusin polskiego pochodzenia może mieć, bo mówimy o obywatelach Białorusi, może mieć większe prawa polityczne niż Białorusin białoruskiego albo rosyjskiego pochodzenia, bo jeżeli taki sobie postawimy cel, to równie dobrze możemy sobie darować jakiekolwiek zbliżenie, bo to byłoby naiwne. No i ostatni element jest oczywiście kwestia historii cmentarza w Kuropatach. To też istotny fragment rzeczywistości.
Polacy liczą na przejęcie firm, na wspólne kontakty biznesowe, gospodarcze. A co chce osiągnąć prezydent Łukaszenka?
Chodzi o zyskanie pola manewru. Prezydent Białorusi, Białoruś znajdowała się przez kilka dobrych lat w stanie izolacji. To powodowało, że nie miała pola manewru i była skazana na Rosję. To oznaczało, że Rosja coraz bardziej cisnęła na...
Ale ta izolacja, jeszcze tylko dopowiedzmy, to też efekt tego, że no jednak na Białorusi nie przestrzegano praw człowieka, wolności słowa.
Zgadza się. I w tym samym dokładnie czasie, kiedy na Białorusi byli więźniowie polityczni, w Rosji opozycjoniści byli zabijani przez nieznanych sprawców, a w Czeczeniu i w Inguszetii istniały więzienia, z których ludzie nie wychodzili żywi. I jakoś nie przeszkadzało to nikomu, w tym również Polsce, żeby z Rosją dokonywać, mówimy o czasie przed wojną na Ukrainie, zbliżenia i nie przeszkadzało to ministrowi Sikorskiemu mówić, że przyjmujemy Rosję taką, jaka jest. W związku z tym z jakiegoś powodu uznano, że na Białorusi to my jednak będziemy walczyć o demokrację, a kawałek dalej to już nie będziemy walczyć o demokrację. W związku z powyższym może byłoby dobrze, żebyśmy troszeczkę mniej się nadymali, dlatego że później wystarczy przenieść wzrok kilkaset kilometrów dalej i okazuje się, że mamy podwójny standard. Szkoda tylko, że ten podwójny standard jest niezgodny z naszym interesem.
Wspomniał pan też o stosunkach dyplomatycznych, które trwają już 25 lat. Jak pan z tej perspektywy ćwierćwiecza oceniłby, ale także w kontekście jakby prognozy na kolejne lata? Czy należy się spodziewać, że na przykład Polska będzie jakąś formą takiej bramy Białorusi do Unii Europejskiej?
My tak skutecznie żeśmy sprowadzili się do roli nieznaczącego państwa, że żadną bramą nie będziemy, dlatego że białoruskie władze mają przekonanie, że my jesteśmy nieżyczliwym krajem, a nie życzliwym krajem. I nawet jeżeli dzisiaj następuje jakaś zmiana, to doświadczenie historyczne Polski, która jak przychodzi do zaostrzenia relacji z Białorusią, zawsze jest pierwsza, a jak do poprawiania relacji, to zawsze jest ostatnia, bo tak dokładnie się to odbyło, to również tym razem. Powinno być dokładnie na odwrót z punktu widzenia naszych interesów, to znaczy jeżeli w naszym interesie jest to, żeby Białoruś nie wpadała w ręce Rosjan, to my powinniśmy w momencie, kiedy dochodzi do zaostrzenia relacji, to powinniśmy być krajem, który broni Białorusi przed sankcjami, stara się te sankcje zmiękczyć, a my zawsze staramy się je zaostrzyć. A kiedy przychodzi do dogadywania się z Białorusią, to powinniśmy być pierwszymi, którzy się dogadują, a my jesteśmy ostatnimi, którzy się dogadują. W związku z tym Białoruś z całą pewnością nigdy nie będzie traktować Polski jako żadnego pomostu. To jest nasza wizja, piękna, tylko że już całkowicie nierealna. Po prostu przegraliśmy w tym względzie. Mam wrażenie, że w Polsce jest cała armia ludzi, którzy się świetnie utrzymują, mówię o w sensie finansowym, z wyzwalania Białorusi. Nie jest w interesie tych osób zbliżenie z Białorusią, w związku z tym zakładam, że będzie bardzo duży opór. Zupełnie uczciwie mam bardzo poważne obawy, aczkolwiek chciałbym, żeby oczywiście się udało.
Czyli należy sądzić, że będziemy po prostu na tej płaszczyźnie ekonomicznej, gospodarczej jakoś funkcjonować, chociaż nawet nie jakoś, bo przecież Polska jest trzecim partnerem handlowym Białorusi i pod tym względem...
Ale to inwestycje, a nie handel zmieniają rzeczywistość.
No to prawda. I pytanie też, kto w tych relacjach będzie rozgrywającym?
Myślę, że strona białoruska. Białoruś ma jedną przewagę nad Polską, mianowicie ma bardzo sprawny, działający, jak dobrze naoliwiony mechanizm, aparat administracyjny, a Polska ma każde ministerstwo z osobna. Są ministerstwa, w których osoby zajmujące się Białorusią są kompetentne, polityczne, ale równocześnie na przykład na innych stanowiskach są osoby już nie aż tak kompetentne. Białorusini pod tym względem są no niestety, ale od nas sprawniejsi. Znaczy, dyktatura zawsze jest sprawniejsza od demokracji, bo dostaje polecenie i je wykonuje, tak. To jest pewien handicap każdej demokracji, tylko że w wypadku Polski ten handicap staje się obciążeniem większym niż mógłby być, gdybyśmy sami się potrafili zorganizować. Poza wszystkim mamy jeszcze jedną słabość, mianowicie już słyszę teksty, że rząd PiSu idzie na zbliżenie z Łukaszenką, bo z Europą to nie wychodzi, prawda?
Wymiernym efektem takiej współpracy czy takich relacji będą konkretne inwestycje i konkretne pieniądze, które te inwestycje przyniosą.
Oby, tylko jedna uwaga. Białorusini, zresztą tak jak każdy reżim za naszą wschodnią granicą, są profesjonalni w tym, że są w stanie łączyć każdy temat z każdym tematem, nawet takie niezwiązane ze sobą, i uzależniać je od siebie nawzajem. Więc jeżeli na przykład celem Polski jest uzyskanie pewnych koncesji ze strony Białorusi w zakresie na przykład historii, to trzeba podkreślać w rozmowie ze stroną białoruską, że ten temat to jest próba wyczyszczenia przedpola, bardzo zabagnionego przedpola w naszych relacjach. To jest próba dokonania pewnego symbolicznego przełomu, w ślad za czym mogą pójść konkrety. Natomiast, że nie jest to temat handlu wymiennego, w takim jakby dosłownym sensie, bo oczywiście wszystko jest w polityce handlem, tak? Jeżeli ktoś coś daje, to ktoś inny coś musi dać, ale chodzi o to, żeby za sferę symboliczną oddawać sferę symboliczną, a za konkrety oddawać konkrety, a nie doprowadzić do sytuacji, w której my za symbole będziemy oddawać konkrety.
To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie. Audycję zrealizował Piotr Wierzchoń. Do Państwa mówił Tomasz Nieśpiał, a Studio Wschodnie wraca za tydzień. Do usłyszenia w niedzielę, tuż po godzinie 14.